Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Gdy pojawia się temat budowania marki osobistej, niektóre osoby reagują z rezerwą. Nie mam parcia na szkło i nie zamierzam być celebrytą. Ale personal branding nie polega na lansowaniu się.
Zaprasza Marek Jankowski.
Witam w odcinku 226. Chcesz zbudować markę osobistą? Zrób sobie zdjęcia u profesjonalnego fotografa, kup domenę ze swoim nazwiskiem i opisz tam swoje dokonania. A przede wszystkim dbaj o profile w mediach społecznościowych. Wisienką na torcie będzie logotyp z twoim nazwiskiem. Stosowanie się do takich rad może zwiększyć twoją rozpoznawalność, ale solidna marka osobista to coś znacznie większego. O co w niej chodzi? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem osobę, która wprowadziła temat marki osobistej silnej zaufaniem w agendy polskiego biznesu. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką budowania reputacji oraz kapitału zaufania menedżerów i profesjonalistów. Pracowała jako menedżer w największych polskich mediach. W 2012 roku założyła Personal Brand Institute, który pomaga budować marki osobiste premium, a nazywa się Joanna Malinowska-Parzydło. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry, Marku.
Powiedz, co ostatnio czytałaś?
Słuchaj, ostatnio wracam do mojego ulubieńca, którego zresztą chyba wystarczająco promuję na stronie Personal Brand Institute, ale mówię o Stanisławie Jerzym Lecu, którego myśli nieuczesane wszystkie leżą koło mojego łóżka od lat. I z dużym niepokojem, choć oczywiście zawsze apetytem, czytam sobie te myśli na dobranoc, ale też i z taką własną myślą, że no coś ten Lec taki nadal aktualny. I to mnie trochę gniecie. Gniecie, no o tym nie będziemy rozmawiać, dlaczego gniecie, ale też i zachwyca, i o tym chętniej porozmawiam. Zachwyca, ponieważ on jest jednak miłośnikiem słowa. On czuje siłę związaną z właściwym i mądrym wykorzystaniem słów. Będziemy dziś rozmawiać o marce, czyli będziemy rozmawiać o komunikacji, a żyjemy w czasach, kiedy w czasach chyba takiego permanentnego nadmiaru, a na pewno nadmiaru niepotrzebnych słów. I ta esencja, którą Lec potrafi wycisnąć z każdego zdania, taka esencja wartościowej myśli ludzkiej jest nieustannie aktualna, poza jakby całą sferą spraw innych, które również aktualnymi pozostają.
Gdzieś chyba kiedyś słyszałem albo czytałem, że gdyby Lec był na Twitterze, to byłby mistrzem Twittera, dlatego że no, on potrafił rzeczywiście w paru słowach wyrazić bardzo, bardzo bogate, głębokie myśli. Więc...
Słuchaj, czuję z nim pokrewieństwo i wydaje mi się, że usprawiedliwi mnie za stwierdzenie, że gdyby Lec dzisiaj żył, to z całą pewnością nie tweetowałby. Ponieważ nie znalazłby tam dla siebie żadnych ciekawych adwersarzy.
To też no jest takie ryzyko, niestety. Rzeczywiście chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać o marce osobistej, bo to jest temat, który czasami się w podcaście u mnie pojawia i jest wokół tego tematu trochę takich mitów, które narosły. I chciałbym trochę między innymi o tych mitach z tobą porozmawiać. Przeczytałem twoją książkę pod tytułem Jestem Marką, mam tutaj nawet pod ręką, więc mogę udowodnić. I ty w tej książce namawiasz do tego, żeby być autentycznym. Tymczasem jak patrzę na niektóre osoby, które mówią o marce osobistej, to mam wrażenie, że przedstawia się tę markę osobistą jako pewną taką emanację narcyzmu. To znaczy, jeżeli buduje, niektórzy mogą mieć takie poczucie, jeżeli ktoś buduje swoją markę osobistą, to jest zakochany w sobie z wzajemnością i tak rzeczywiście dopieszcza ten swój wizerunek. Czy to jest, czy jest w tym choć trochę prawdy w takim skojarzeniu?
No to rzeczywiście spróbujmy zdemitologizować. Ja od razu naszych słuchaczy, oglądaczy chciałam przeprosić, ale ja jeszcze przez jakiś czas będę miała na zębach srebrną biżuterię, co mi trochę utrudnia mówienie i mogę być mieć czasami kłopot z wymową. Myślę, że jeśli chcemy poważnie rozmawiać o marce osobistej, o marce osobistej rozumianej jako, to taka ostatnia moja myśl, że w zasadzie marka osobista to taki trust management. To od razu ustalmy, że nie będziemy rozmawiać o tak zwanym personal lansingu. I nie będziemy rozmawiać o wizerunku, ponieważ rozmowa o silnej marce, a ja się zajmuję i pracuję z ludźmi, którym zależy na budowaniu silnej marki osobistej i dobrej reputacji, a nie na byciu popularnym, to jest poważna rozmowa o rzeczach istotnych, ponieważ to jest rozmowa o człowieku, o jakości naszego życia i o jakości naszych relacji. Ba, najważniejszą relacją, którą współczesny człowiek ma zaniedbaną, i chętnie też o tym dzisiaj porozmawiam, to jest relacja z samym sobą. I jeszcze wracając do naszego mistrza Leca wspomnianego na początku, myślę, że warto, żeby w tej naszej rozmowie przewinął się taki wątek, że osoby, które budują silne marki osobiste, to są osoby, które dbają o to, żeby dzielić się ze światem wartościowymi, autorskimi myślami. To nie są osoby, które sypią cytatami z klasyków albo, nie daj Bóg, z pop klasyków, tylko osoby, które rzeczywiście mają w życiu czas na refleksję. I w związku z tym, w wyniku takiej refleksji, mogą wnieść coś w relacji z innymi ludźmi. No tak tytułem wstępu, że po prostu pewnym ludziom i zagadnieniom nie będziemy poświęcać w czasie tej rozmowy uwagi, ponieważ wszystko, co karmimy, rośnie. I myślę, że Lec to wiedział i wielokrotnie to powtarzał, a ja rzeczywiście napisałam na ten temat książkę. Więc skupmy się na tym, co ważne i wartościowe. Pogadajmy tak o autentycznych ludziach, tak, którzy korzystają z koncepcji marki i narzędzi, które stworzono kiedyś na użytek budowania marek produktowych czy marek globalnych, a stworzono dlatego, że ludzie nauczyli się weryfikować pierwsze wrażenie. I my już wiemy, że dobre wrażenie, no w zasadzie ludzie nauczyli się robić, firmy też, tak, składać obietnice. Natomiast marka osobista to jest ostatnie wrażenie i to jest ta spełniona obietnica. Jeśli rozmawiamy o marce osobistej, czyli o po pierwsze takiej sumie opinii i odczuć, które ludzie mają w związku z tym, czego daliśmy im doświadczyć w codziennych bądź internetowych, online'owych kontaktach, no to mówimy o budowaniu zaufania. I to się robi poważniej. Nie mówimy o tym, jak sobie tutaj dobrać czarne słuchawki do czarnej bluzki, żeby było fajnie. Mówimy o tym, jak budować zaufanie. Co więcej, ja lubię ludziom, bo wierzę w ludzi głęboko, ustawiać cele dość ambitnie. I wiem też, że ci, którzy potrafią budować zaufanie w relacjach z innymi, to są ludzie, którzy nauczyli się ufać sobie. No i to już w ogóle wchodzimy na taki, no, trudny poziom rozmowy o współczesnym człowieku.
Tak, tak. I wydaje mi się, że już zasygnalizowałaś tymi słowami, że to nie jest coś, co można zrobić w ciągu 3 tygodni, zbudowanie marki osobistej. To nie jest coś, co skupia się na powierzchowności, wręcz przeciwnie. To jest coś, co właśnie wychodzi od środka człowieka i ta marka jest emanacją tego, jaki on rzeczywiście jest, a nie
tak,
tylko...
To jest inwestycja w ładne, wartościowe ludzkie wnętrze, tak, i dobre komunikowanie tego, co w nas jest atrakcyjne i użyteczne dla innych. I tym samym marka osobista to jest projekt na całe życie. W trzy tygodnie, to można sobie, no rzeczywiście poświęcając mi te trzy tygodnie, uporządkować koncepcję własnej marki, tak, albo stworzyć jakiś zarys strategii, czy strategię komunikacji. Natomiast markę budujemy przez całe życie.
Tak, tak. No przez trzy tygodnie można sobie rzeczywiście nakreślić kierunek, w którym idziemy i jakieś być może...
Zdefiniować cele porządnie, tak, zrobić pozycjonowanie, segmentację, odpowiedzieć na jakieś kluczowe pytania, bez których w ogóle szkoda brać się za budowanie marki. Tak, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest projekt na długo i to jest takie złoto dla zuchwałych i wytrwałych.
Zastanawiam się nad taką rzeczą. Jeżeli uważam, że jestem osobą nijaką, jeżeli wydaje mi się, że wszyscy, którzy budują marki osobiste, to są takie charyzmatyczne postaci, bardzo wyraziste, a ja nie mam takiej charyzmy, to czy budowanie marki osobistej jest w ogóle w moim zasięgu?
Myślę, że tak. Po pierwsze, to też odczarujmy pewne rzeczy. Każdy z nas jakąś markę dziś już ma, czyli na jego temat krąży już jakaś opinia, bo czegoś dał doświadczyć ludziom. Każdy z nas ma ileś lat doświadczeń. To jest takie ciekawe moje doświadczenie, ponieważ jestem między innymi wykładowcą akademickim, wykładowcą MBA. I zdarza mi się, i to wcale nie rzadko, usłyszeć, że no ale wie pani, ja to nie mam doświadczenia. Ja mówię zaraz. Jeśli mogę pozwolić sobie na takie otwarte, uczciwe pytanie, z którym ja sama osobiście nigdy nie mam kłopotu, to ile masz lat? Tak? Bo jeśli masz 30, 20 albo 40 lat doświadczenia, to jest niezwykły i chyba najbardziej taki wartościowy zasób, którym możesz podzielić się z ludźmi. Co więcej, całkowicie unikatowy. Nikt takiego samego nie ma. Tak, więc tym samym nie ma dla, w moim przekonaniu, ludzi, jak ty to nazwałeś, że jest jaki?
Takich bezbarwnych, nijakich, którzy nie mają czegoś takiego, nie mają tego czegoś, co by ich wyróżniało z tłumu.
Ale tym czymś na przykład, co dziś najpiękniej wyróżnia z tłumu i przyjrzyjmy się ludziom, którzy budują silne relacje, a tym samym silną markę. Tym czymś jest na przykład niezwykle uważne patrzenie ludziom w oczy. Tym czymś jest niezwykle uważne słuchanie. Po to nie, żeby natychmiast się odnieść i powiedzieć o swoim czymś, tylko po to, żeby usłyszeć i zrozumieć człowieka. Taki ja zawsze się śmieję, że Avatar to był film o takim najwyższym poziomie komunikacji. Tak, i taki I see you. Tak, po to, żeby właśnie zbudować sobie z tobą chociażby na krótką chwilę, ale więź. Więź z drugą istotą, z drugim człowiekiem, to nie są jakieś magiczne, charyzmatyczne rzeczy. Są ludzie, którzy się tak pięknie i wdzięcznie uśmiechają, w taki autentyczny sposób, z sympatią do ludzi, że wokół nich jest tłum. A są małymi, skromnymi ludźmi, którzy sami uważają, że przecież nic wielkiego w życiu nie osiągnęli. Ale potem, jak się zapytać ich znajomych o to, do kogo w pierwszej kolejności by poszli, gdyby mieli ciężki dzień, to mówią do Ani, bo ona zawsze tak się właśnie o człowieka zatroszczy, albo tak wysłucha, albo tak po prostu życzliwie się uśmiechnie, albo tak przytuli i pogłaszcze. Więc nie mówimy, i to jest też ważne, o budowaniu marki osobistej, w budowaniu silnej marki osobistej chodzi o relacje. Chodzi o jakość relacji z ludźmi, z ważnymi ludźmi. I to jest cecha marek. Tu nie chodzi o to, żeby nas wszyscy lubili, bo to jest cel nierealny i w ogóle tak nie ma takiej potrzeby, żeby ludzie nas wszyscy lubili albo żeby nas wszyscy akceptowali. Ludzie mają swoje cele, swoje wartości, swoje potrzeby. Wielu z nich możemy denerwować albo możemy mieć zupełnie sprzeczne z ich jakimiś pomysłami na życie własne pomysły. Tak? Natomiast w przypadku marki chodzi o uważne budowanie relacji z drugim człowiekiem i zastanawianie się, jaką wartość to, co oferuję, to, co robię, to, co powiem, to, co skomentuję, wniesie w życie innych ludzi. Wartość. I to, gdybym miała szukać słów kluczy dla marki osobistej, to będzie pierwsze. Wartości i wartość. Tak, budowanie silnej marki osobistej, to jest projekt dla wartościowych ludzi. Dla ludzi, którzy chcą dobrze wykorzystać swój wpływ. Malutki, większy, ogromny, ale dobrze wykorzystać.
Ci wartościowi ludzie mają czasami taką cechę, którą ja nieraz już widziałem. To jest przeciwieństwo parcia na szkło. Oni nie lubią być na świeczniku, oni nie lubią, kiedy się na nich nadmiernie zwraca uwagę, oni, kiedy są pokazywani jako wzór na przykład, to się chowają, są zbyt skromni. Pytanie, czy zbyt właśnie. I jak taka osoba, jak pogodzić taką postawę z budowaniem marki osobistej?
No to dotknąłeś dwóch ważnych kwestii. Zaczęłabym po kolei. Po pierwsze takiej, że jest ogromna różnica między influencerami prawdziwymi, mikroinfluencerami, makroinfluencerami, a celebrytami i ludźmi znanymi z tego, że są znani. Bardzo ładnie to ująłeś, ponieważ dystynkcja, różnica między influencerem a celebrytą polega na tym, to jest takie moje ulubione porównanie, że influencer kieruje światło na swoje otoczenie. Tak? On się nie boi sceny, ponieważ on wie, że on ma coś wartościowego do zaoferowania. I wie, że w zasadzie czasy, kiedy stanie w kącie i oczekiwania, aż nas tam znajdą, minęły bezpowrotnie. Tak? W dzisiejszych czasach tak, jednak marki budujemy po to, żeby pomóc ludziom szybciej trafić na naszą ofertę, na naszą osobę, bo mamy coś wartościowego do przekazania, do zaoferowania. Natomiast celebryta, jemu jest wszystko jedno, jaki tłum ma przed sobą. Światło zawsze skieruje na siebie. Bardzo natychmiast łatwo to widać. Ja mam pewnie, nie wiem czy za złe to jest dobrze powiedziane, no, ale jako człowiek mediów spędziłam jednak w zasadzie całe życie zawodowe w mediach. Mam za złe kolegom i decydentom z mediów, że mają duży udział w wypromowaniu ludzi, którzy są celebrytami jednego czy dwóch sezonów i nazywaniu ich influencerami. Ponieważ influencer dba o to, żeby w bardzo dobry sposób wykorzystać swój wpływ, ale na rzecz czegoś większego niż on sam. To jest osoba, która tak, chce wykorzystać wpływ, żeby robić coś dobrego dla innych. Natomiast celebryta ma swoje partykularne cele, które nie patrząc na koszty i wartości innych ludzi, które naruszy albo nie naruszy, po prostu skutecznie osiągnie i chwała mu za to. Tak? Byle nie próbował dorabiać do tego ideologii. Tak, i był ze sobą i z innymi uczciwy, bo uważam, że każda strategia jest dobrą strategią, jeśli pozwala realizować cele człowiekowi, byle nie było, nie działo się to kosztem chociażby kapitału zaufania społecznego albo jakości debaty publicznej. Więc to jest jedna rzecz. A drugi aspekt, który poruszyłeś, to to, że jednak mówimy o świecie, w którym ludzie powtarzają kilka mantr najbardziej popularnych. Jaka jest pierwsza? No Marku, jaka jest pierwsza mantra współczesnego człowieka?
To chyba zależy w jakiej dziedzinie, bo myślę, że jest...
Tak, wiesz, jakby przyłożyć ucho w biznesie albo na ulicy.
Nie mam pojęcia.
Nie mam czasu.
A, no tak.
Ludzie uważają, że nie mają czasu. Tak, i nie należy z tym dyskutować. Jeśli tak uważają, to znaczy, że tak jest, choć w zasadzie mają 12 na 24. W przypadku marki po to ją budujemy, żeby ułatwić ludziom dotarcie do nas i podjęcie decyzji o tym, że to właśnie my jesteśmy dla nich kimś wartościowym i że to nasza oferta wniesie coś istotnego w ich pracę, w ich życie zawodowe, pomoże im osiągnąć jakieś cele albo odpowiada na jakieś wartości, których oni poszukują. Po to budujemy marki. Tym samym skromność tak, skromność jest ważną cechą, jeśli jest taką zdrową, profesjonalną pokorą, ale zdrową i profesjonalną, wskazującą na to, że uczymy się na błędach, że nie sami osiągamy swoje cele, że potrzebujemy ludzi do pomocy, że potrzebujemy nauczyć się prosić o pomoc, bo jak nie prosimy ludzi o pomoc, to komunikujemy im, że są nam niepotrzebni. I tym samym z tą skromnością nie należy też przesadzać, czyli też jej jakoś nadmiernie gloryfikować. Tak, trzeba mieć odpowiednio zbudowane poczucie własnej wartości, żeby mieć odwagę, bo to jest też odwaga, wyjść do ludzi i powiedzieć tu. I po to budujemy marki. Jestem tutaj i możecie u mnie znaleźć to, to i to. Mogę wam zaoferować takie doświadczenie, takie wartości, takie talenty, taki styl komunikacji i parę jeszcze innych ważnych dla mnie rzeczy. A dobre z kolei targetowanie i segmentacja pozwala dotrzeć do ludzi, którzy rzeczywiście podzielają podobne wartości, szukają takiej oferty i powiedzą: tak, ciebie szukałem. A ci, którzy budują bardzo silne marki, sprawiają, że są jeszcze w przyszłości wymieniani na pierwszym miejscu, czyli w zasadzie nie muszą się obawiać konkurencji. Tak, bo zawsze ludzie właśnie przy dobrze zbudowanej marce, na hasło, nie wiem, marka osobista czy komunikacja, powiedzą: idź do Janny. Tak, nie chodzi o to, czy Janna jest skromna, czy nieskromna. Tak, powinna być skromna na tyle, żeby widzieć ludzi, czuć szacunek dla siebie i dla innych. Ale nie chodzi o to, żeby stać w kącie i nie zabierać głosu.
W dzisiejszych czasach takim kluczem do wielu drzwi są media społecznościowe i odpowiedzią na wiele pytań. Myślę, że też osoby, które zastanawiają się nad budowaniem marki osobistej, prędzej czy później trafią na taką radę: powinieneś być obecny w mediach społecznościowych, no bo to jest w dzisiejszych czasach jedna z podstawowych metod komunikacji między ludźmi w ogóle. Z drugiej strony są takie osoby, które reagują na media społecznościowe naprawdę alergicznie. Więc czy te media społecznościowe rzeczywiście są niezbędne i czy to jest takie główne narzędzie budowania marki osobistej, czy są od tego jakieś wyjątki?
Ja bym unikała dróg na skróty. Znaczy, zawsze jak słyszę pytanie, czy być w mediach społecznościowych, ciśnie się na to kontrpytanie: po co? Po co chcesz zaistnieć w mediach społecznościowych? Pamiętam historię sprzed kilku lat, kiedy jeszcze pracowałam w korporacji medialnej. Przyszedł do mnie, wpadł na kawę jeden z prezesów innej korporacji medialnej i powiedział: wiesz co, Asia, ja chyba muszę zlikwidować to swoje konto na Facebooku. I ja mówię: proszę cię, masz tam tak, zaprosiłeś tam, masz chyba z 5 tysięcy czy 10 tysięcy ludzi, których przyjąłeś do grona znajomych, to jest twój prywatny profil, oni będą zrozpaczeni. On mówi: no właśnie, to wiesz, ja w ogóle, ja nie znam tych ludzi. Ja mówię: ale to po co ich przyjmowałeś do grona znajomych? I on mówi: no właśnie, nie wiem. Nie o to chodzi, żeby być w mediach społecznościowych. Media społecznościowe to jest narzędzie do komunikacji. Ba, bardzo ważną wskazówką jest nazwa społecznościowe. Tam się powinno budować społeczność. Tak? To nie jest telewizor do obserwowania innych ludzi, tylko to jest przestrzeń, w której powinniśmy również wnosić jakąś istotną wartość, ale istotną dla odbiorców. Media społecznościowe nie są pamiętnikiem, bo ten się pisze do szuflady. Media społecznościowe nie są gabinetem terapeutycznym do opowiadania o rzeczach, które mogą być krępujące albo trudne dla otoczenia. I media społecznościowe nie są miejscem do... A może właśnie chyba najbardziej się nadają jako miejsce do autolansu, no ale ustaliliśmy, że nie rozmawiamy o personal lansingu, tak? Tylko o budowaniu marki. Więc zaczęłabym od początku, traktując zresztą media społecznościowe z pełną jakby szacunkiem dla ich potencjału, jeśli są dobrze wykorzystywane. Najpierw strategia, potem narzędzia. Tak? Strategia związana z budowaniem marki wymaga jednak odpowiedzenia sobie na pytanie, jako kto mam być rozpoznawany przez świat? Jaką markę chcę budować? Tak, kategorie marki osobistej też są różne i też wymagają podjęcia pewnych strategicznych, czyli długoterminowych decyzji. Czy chcę inwestować w logo swojego imienia i nazwiska? Ja na przykład tak robiłam. Jeszcze zanim doszłam do, nazwałam to całe know-how tak, to związane z marką osobistą premium, zastanawiałam się, jak chciałabym, żeby ludzie mnie pamiętali, bo trochę o to chodzi w przypadku marki osobistej, jak cię zapamiętują, jako kogo cię rozpoznają, jak o tobie myślą. Więc ja zawsze chciałam, żeby ludzie myśleli o mnie jako o Joasi Malinowskiej Parzydło, która jest mamą Jasia i Olka, tak? A teraz już Janka, przepraszam, i Olka, która jest żoną najdroższego, która jest owszem ekspertem od komunikacji i to takiej komunikacji rozumianej jako relacja człowieka z samym sobą, komunikacja w relacjach z innymi i strategiczna. Ale bardzo też dbałam o to, żeby nie zabiegać o przykładanie mi etykietki, nie wiem, dyrektor strategiczny w mediach, albo dyrektor w TVN-ie, albo dyrektor w Rzeczpospolitej, w dzienniku Rzeczpospolita. Zawsze bardzo mi zależało na takiej wolności do tego, żeby jednak iść własną drogą i budować swój sukces nie w oparciu o logotypy pracodawców, których owszem wybierałam sobie bardzo skrupulatnie i rekrutowałam takich, którzy uważałam, że pozwolą mi realizować się właśnie w oparciu o moje wartości, o moje talenty, o moje potrzeby, tak o moje cele. Więc to jest jedna decyzja. Druga, przyszedł taki czas, kiedy przestałam pracować w mediach, nie byłam już dyrektorem personalnym, co też już przez jakiś czas ludzie mnie z tym zaczęli utożsamiać. I pomyślałam sobie, czas na zmianę strategii, ponieważ ja bym chciała jednak światu i to dobrze zdefiniowanemu światu w biznesie, prezesom, kadrze menedżerskiej, zakomunikować, że ja już wyszłam, już nie zajmuję się HR-em, tylko mam teraz swoje własne know-how i zajmuję się marką osobistą, silną zaufaniem. Marką zespołów, marką zarządów, marką kobiecego przywództwa. I to są decyzje, które trzeba podjąć. Jako kto chcesz się zaprezentować? Czy mają o tobie mówić, że jesteś profesjonalistą? Czy mają o tobie mówić, że to jest bardzo doświadczona życiowo i zawodowo osoba? Czy mają o tobie mówić, że jesteś ekspertem od podcastów? Tak, więc i dopiero jeśli zastanowimy się, z czym, przepraszam za kolokwializm, ale z czym do ludzi i czego ci ludzie potrzebują i czy to w ogóle ma jakąś wartość, czy to jest prawdziwe, czy to jestem autentycznie ja, czy ja się próbuję wykreować na kogoś, kim nie jestem i, no i drugie wrażenie już nie będzie takie jak to pierwsze, wtedy dopiero warto przysiąść nad strategią komunikacji. Czyli jak mam dotrzeć do swoich odbiorców? Bo jeśli chcę się zaprezentować światu jako profesjonalista, to w zasadzie zastanowiłabym się, czy Facebooka nie zostawić wyłącznie prywatnie dla przyjaciół i znajomych, ale zadbać o swój profil na LinkedInie. Tak? I zadbać to nie oznacza robić tam cudawianki. To z całą pewnością nie oznacza hejtować tam i publikować komentarze, które zrujnują natychmiast markę profesjonalisty. Przyglądam się kilku takim case'om na LinkedInie i jestem zdumiona takiemu brakowi chyba refleksji albo takiej inteligencji komunikacyjnej, że jednak w komunikacji odpowiadamy za efekt, a nie za intencje. Bardzo ciekawa rzecz. Jeśli właśnie, a jeśli chcemy, nie wiem, występować jako celebryta i budować markę celebryty, ja się co prawda tym nie zajmuję, jest paru magików, którzy takie usługi świadczą, to To tak, to wtedy hulaj dusza na Facebooku, tak? To wtedy świat skandali i pokazywania życia intymnego no, stoi otworem. Tak? Wtedy można na Insta wrzucać tysięczną focie, licząc na to, że ludzie się ucieszą z mojego setnego selfie. Ale jeśli nie jestem celebrytą i wrzucam memy, selfie, kotki, pieski i żarty chociażby w sferę biznesową na taki portal jak LinkedIn, no to warto spojrzeć na siebie oczami odbiorców. Co to ma wspólnego z profesjonalizmem i jaką to wnosi wartość w życie tych ludzi, którzy naprawdę uważają, że mają mało czasu.
Tak, tak. Pojawił się kilka razy już w tym, co mówiłaś, wątek tego, że marka osobista zaczyna się od naszego wnętrza. I zastanawiam się, jakich narzędzi użyć, jakich sposobów użyć do tego, żeby odkryć to, co w tym wnętrzu jest takiego najbardziej mojego, takiego właśnie, co powinno być tym moim wyróżnikiem i z czym ludzie powinni mnie kojarzyć. Jak to coś znaleźć?
Dziękuję ci, że zadałeś to pytanie. To takie, wiesz, są takie ważne, ważne pytania, na które odpowiedzi oczywiście wydają się banalne, tylko, i tu zrobię gwiazdkę, proszę Państwa, to jest gwiazdka, te wszystkie rzeczy, o których my rozmawiamy i to, co odróżnia takiego przeciętnego Kowalskiego, tak jak mówiłeś, i tu przepraszam wszystkich, możemy Malinowską, o, możemy wziąć Malinowską, ja na pewno nie jestem przeciętna. Co odróżnia przeciętną Malinowską od chociażby takiego mikroinfluencera? Poza poczuciem wpływu na własne życie, bo to jest rzecz główna, to jest to, że mikroinfluencer te wszystkie rzeczy, o których my rozmawiamy, nie tylko wie, ale i praktykuje. A przeciętna Malinowska pozostanie na wiedzy. Tak? I to jest ważna rzecz w kontekście tego twojego pytania, ponieważ tu nie ma żadnych magicznych recept, 7 kroków do zbudowania sobie fajnego wnętrza albo komunikowania ludziom tego, co we mnie jest najbardziej wartościowe. Jest jedno uniwersalne narzędzie, moja królowa, tak? Królowa komunikacji. Nie uciekniemy przed uważną rozmową z samym sobą. Zobacz, co ludzie robią teraz. Ja mam wrażenie, że cały ten świat selfie, generacja mi, tak troszkę gęba przyprawiana milenialsom przez inne generacje, to jest świat, w którym ludzie wołają o uwagę ze strony innych. To jest świat ludzi samotnych, ludzi gnających przed siebie. I ludzi, którzy w związku z tym również jako mantrę powtarzają, że nie mają czasu na rozmowę z samym sobą. Jako przykład podam na ostatnich zajęciach z MBA i to z MBA zarządzania miałam takiego już bardzo dojrzałego studenta, prezesa, który co 5 minut przytaczał mi cytat z kolejnej książki, którą przeczytał. I ja go w końcu zapytałam, czy mógłby sformułować jedną własną rekomendację i wniosek wynikający z przeczytania tych 12 książek, którymi tytułami nas tam obdarował, ponieważ jednak na MBA-u ja już oczekuję nie standardu licealnego, znam klasyków i literaturę fachową, branżową, tylko jednak refleksji. Refleksji, która jest dla mnie wskaźnikiem osobistej mądrości. I wbrew pozorom cały czas odpowiadam na pytanie, które mi zadałeś, zamknę potem tę myśl. Tak, ale my w dzisiejszych czasach, jeśli mówimy o silnej marce, to konkurujemy mądrością, czyli tą całą wiedzą zdobytą w internetach, na szkoleniach, w wyniku przeczytanych książek, obejrzanych filmów na TEDxie, ale przetworzonym przez własne doświadczenie i zaaplikowanym w swoim życiu, nie gadaniem o tym, tylko zrobieniem z tego chociaż malutkiego pożytku. Jako tip podam tym, którzy będą szukać pracy w dobrych firmach. Przygotujcie się na takie pytanie. Nie na ilu byliście szkoleniach, ile mądrych pozycji przeczytaliście, tylko jakie trzy rzeczy wdrożyliście w swoim życiu albo w swoim biznesie, w związku z tym, że byliście na MBA, studiach podyplomowych i na 10 konferencjach. Ponieważ mądrość i rozwój jest w nas. I to jakby zamknę tę gwiazdkę. Tak? Tak, takim ćwiczeniem, jak dojść do tego, co w nas jest unikatowe, co w nas jest wartościowe, co jest użyteczne dla innych, jest czas wbity, jeśli ktoś pracuje na Outlooku, tak jak ja, to wbity w Outlooka. Jeśli pracuje na innym kalendarzu, to wbity w swój kalendarz. Czas cykliczny poświęcony na rozmowę z samym sobą. Na to, kim jestem, co jest dla mnie najważniejsze w życiu, co jest dla mnie najważniejsze w pracy zawodowej, jacy ludzie są dla mnie najważniejsi, jakie talenty, moje talenty, silne strony, tak, bo każdy jest pełen talentów i różnych zasobów, są przydatne innym ludziom. Jeśli buduję markę profesjonalisty, jakie są w takim razie, mogą się okazać cenne dla mojego pracodawcy, albo dla mojego zespołu, albo dla mojego szefa, dla mojej branży, dla stowarzyszeń. I tu możemy sobie robić mapę, tak, gdzie chcemy dotrzeć, mapę zasięgu naszych aktywności zawodowych. Więc nic się nie zadzieje, żadnej relacji z innymi ludźmi nie zbudujemy dobrej, długoterminowej i silnej, jeśli nie zadbamy najpierw o dobrą relację z samym sobą. O odpowiedź na pytanie, czy ja w ogóle uważam, że jestem swoim najlepszym przyjacielem. Czy to, co robię, ba, czy to, co sobie myślę, od rana do wieczora na własny temat, ba, te mantry, które na swój temat powtarzam. O, ty głupia, jak mogłaś, tak? O Boże, po prostu, no i co zrobiłaś? Bardzo często to ludzie nieświadomie nawet komunikują na zewnątrz. Ale czy to jest coś, co buduje mi poczucie własnej wartości? Ponieważ ludzie, którzy budują silne marki, wzięli odpowiedzialność za adekwatne poczucie własnej wartości. Adekwatne. Nie za niskie i nie za wysokie. Adekwatne związane z tym, że oni uważają, że mogą sobie ufać. Dlatego, że już wiedzą, że się powielokroć potknęli, przewrócili, podnieśli się z porażek, wyciągnęli lekcje jakichś błędów, które popełnili. Tak, a rozwijamy się wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, kiedy dzieją się trudne rzeczy, kiedy jesteśmy z siebie niezadowoleni okropnie. Więc tak, chcemy, żeby ludzie wiedzieli, co jest w nas wartościowego. Pogadajmy sami ze sobą, zamiast hałasować w internetach i przeczesywać internety w prawo, w lewo i podłużnie i się zastanawiać, jak mam się jeszcze bardziej wylansować na buniu. Bo może lepiej się umówić w takim razie z jednym człowiekiem, ze swoim znajomym, przyjacielem albo szefem i zadać mu pytanie, słuchaj, co we mnie najbardziej cenisz? Albo gdybyś miał wypisać, tak, w książce jest taka mapa mentalna, gdybyś miał na kartce wypisać rzeczy, za które uważasz, że przychodzą mi z największą łatwością, to co by to było? Albo powiedz mi, co twoim zdaniem jest dla mnie najważniejsze w życiu albo w pracy, bo wtedy możemy zweryfikować, na ile skutecznie i dobrze komunikujemy własne wartości. A to nam buduje opinię człowieka wiarygodnego. Tak? I to nam buduje też relacje z samym sobą, że czujemy, że jesteśmy sobie po prostu wierni. Tak, wierni własnym zasadom. Tak, żyjemy zgodnie z własnymi zasadami. Tak, wstajemy codziennie rano, idziemy do lustra i uśmiechamy się do siebie życzliwie. Życzliwie to nie znaczy z zachwytem. To są dwie różne rzeczy. Życzliwie, że tak, mam tak cudownie siwe włosy. Tak, i mam kolejną cudowną zmarszczkę. Tak, i mam 51 lat. I tak to jest, ale uważam, że żyję zgodnie ze sobą, tak? Żyję dbając o najważniejsze dla mnie relacje. Codziennie przeglądam się w oczach mojego najcudowniejszego męża i przyjaciela. Tak. Codziennie myślę sobie, Boże, wygrałam po prostu los na loterii, bo te najważniejsze relacje, one cały czas jakby nabierają jeszcze wartości. Myślę właśnie o mężu, myślę o synach, myślę o mamie. Tak, myślę o moich kilku przyjaciołach, bo nie mam ich wcale wielu. Mam mnóstwo znajomych, tak, ale tylko nieliczne grono przyjaciół.
Zastanawiam się nad taką rzeczą. Ja często mam kontakt z przedsiębiorcami i oni mają taką wątpliwość, na ile powinienem budować firmę w powiązaniu z moją marką osobistą, na ile powinienem się podpisywać całym sobą pod tym, co ta firma robi, a na ile nie. No bo może przyjść taki moment, że ja będę chciał tę firmę sprzedać, a właściwie to, no, jak ta firma urośnie, to może to będzie złe, że ja jestem z tą firmą tak mocno kojarzony, bo klienci będą chcieli, żebym tylko ja ich obsługiwał, a nie pracownicy. Czy są jakieś takie reguły, które pozwalają czy pomagają podjąć decyzję, kiedy wiązać markę osobistą z marką własnej firmy, czy to jest bardzo płynne i za każdym razem indywidualne?
Słuchaj, ja myślę, że mądrość jednak wymaga kustomizacji. Czyli jestem przeciwnikiem właśnie takiego mądralowania się i jakichś takich złotych rad i recept. Uważam, że każdy człowiek i każda firma ma też unikatowe doświadczenie, unikatową strategię, bo jak ma nieunikatową, no to będzie budowała markę z niskiej półki, tak? No to nimi się nie zajmujemy. Mówimy o tych, którzy jednak chcą być w rankingu firm z branży, tak, gdzieś wysoko notowani. Tak, daj Boże, w pierwszej trójce, a w zasadzie no, chodzi o to, żeby nas wymieniali na pierwszym miejscu. I teraz tak. Ja jestem dobrym przykładem, no bo ja najpierw zostawiłam korporację i zaczęłam funkcjonować jako taki samodzielny ekspert przez 2 lata. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy ROI z tego mojego 20 czy 30-letniego inwestowania w silną markę okazał się bardzo wysoki. I rzeczywiście klienci, ja w ogóle nie sprzedaję, tak? Klienci, marka jest tu, ona już trafia tam, gdzie trzeba, ale był taki moment, w którym jednak doszłam do wniosku, że no biznes się rozwija i to już wymaga struktur, czyli spółki, czyli zarządu, czyli pracowników i w zasadzie każdy przedsiębiorca wie, w którym momencie, no, robiąc budżet na dany rok, czy strategię na najbliższe 3 lata, w którym momencie trzeba będzie podjąć decyzję, czy inwestujemy nadal w markę imienia i nazwiska właściciela albo kluczowego eksperta, a w które zmieniamy strategię i wręcz przeciwnie, zaczynamy no, budować albo inne silne marki wokół nas, no bo ktoś nas musi zbackupować, nie damy rady sami obsłużyć naszych wszystkich klientów i trzeba ich powoli zacząć przyzwyczajać, że mamy sukcesorów. Bardzo dobrych, ba, lepszych od nas, bo innych, tak, którzy bardzo dobrze uzupełnią naszą ofertę i nasze portfolio i produktów, ale też i wykonawców, tak, czy doradców. W związku z tym ja bym po pierwsze zadała sobie pytanie, tak, i to zrobiłam, czy nie jest tak, że ja już jestem zmęczona i że w zasadzie poziom kosztów zaczyna przewyższać frajdę i satysfakcję, bo stan na koncie nie jest celem samym w sobie, choć to też kwestia strategii oczywiście. I dwa, czy w związku z tym właśnie, czy opłaca mi się nadal inwestować tylko i wyłącznie w markę właściciela, czy jednak zmienić strategię. W tym wszystkim oczywiście jest inne pytanie, bardzo ważne, że tak, ludzie dzisiaj przychodzą do szefa, więc kiedyś mówiło się, był taki paradygmat, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą z powodu szefa. Dziś tak. Świat się zmienił i dziś ludzie sprawdzą, kim jest właściciel i kim jest szef zespołu i przyjdą z powodu jego wartości, jego marki i jego reputacji. I tego, czy kojarzy się z rozwojem, ze zwijaniem, tak? Z szacunkiem czy brakiem szacunku, a z rozumieniem, że człowiek jest dzisiaj kluczowym kapitałem, czy traktowaniem człowieka w biznesie jako kosztu. Więc z tego względu właściciel też powinien cały czas mieć jednak na uwadze, że taka strategia będę w ogóle gdzieś z tyłu, no może komunikować światu, że to może on nie ma nic ciekawego do zaoferowania, bo mówimy jednak o tym, że marka wymaga wyjścia do ludzi i tej odwagi podzielenia się czymś, że to jest bardzo bezpieczne siedzieć z tyłu. Natomiast pytanie, czy to buduje markę firmy odważnej i czy to dla ludzi jest obietnica rzeczywiście takiego dynamicznego rozwoju, jeśli właściciel gdzieś siedzi z tyłu. Nie wiem, ale zadałabym sobie to pytanie będąc właścicielem. No a potem pojawi się kolejne wyzwanie, kiedy zaczniemy się zastanawiać, no właśnie, inwestować w kolejne gwiazdy, czy nie inwestować.
No właśnie o to chciałem zapytać, bo znam też takie sytuacje, kiedy taka gwiazda wyhodowana w firmie zaczynała tak mocno nabierać przekonania o własnej świetności, że stawała się w pewnym momencie do tej firmy obciążeniem, a nie aktywem. I no, ty pracując w mediach, pracując w telewizji, miałaś z gwiazdami do czynienia, więc myślę, że przerabiałaś ten temat na bardzo wiele możliwych wariantów. Na ile przedsiębiorca, właściciel firmy powinien pompować te swoje gwiazdy i wspierać budowanie ich marek? I w tym momencie mówimy no, bardziej chyba o tej stronie właśnie lansowania niż o stronie związanej z własnymi wartościami i tą taką marką, o której mówiliśmy na początku. Czy jednak w jakiś sposób to kontrolować, temperować i starać się zawsze ustawiać te marki osobiste pracowników gdzieś w cieniu logo firmy?
To też ciekawe pytanie i myślę, że tak. Od czego by tu zacząć? Zaczęłabym od tego, że jednak jako przedsiębiorcy no, dbamy o inwestycje z wysokim ROI. Tak? W związku z tym już na samym początku powinniśmy poświęcić czas i uwagę na zweryfikowanie, czy mamy do czynienia, trzymajmy się chociażby tego podziału, o którym już wspomnieliśmy, z influencerem czy z celebrytą biznesowym. Bo jeśli mamy do czynienia z wartościowym pracownikiem, który jest gotów dużo robić, dzielić się, być mentorem, wychodzić do ludzi, wychodzić do otoczenia lokalnego, organizować różne rzeczy, nie bać się sceny, zrobić radio firmowe, prowadzić bloga, czuć się dobrze jako firmowy podcaster, ale jego motywacją jest dostarczanie czegoś, co ma dużą wartość i co bardzo ładnie pracuje też na markę pracodawcy, to ja bym go wspierała. Ponieważ to tylko i wyłącznie uważam, że to jest taki moment, w którym 2 plus 2 równa się, nie wiem, 4,5 albo 6. Także jak się ten wpływ firmy połączy z wpływem takiego pracownika, to się mnoży dobro. To są takie rzeczy, które właśnie dzielone z innymi się mnożą. Natomiast jeśli mamy celebrytę, to pamiętajmy, że cechą celebryty jest lojalność wyłącznie w stosunku do samego siebie. Influencer jest lojalny wobec swoich wartości, celebryta jest lojalny wobec własnych celów i to krótkoterminowych zwykle, albo długoterminowych. Ja bym w celebrytę nie inwestowała, ja w ogóle uważam lojalność za bardzo ważną wartość i nie wyobrażam sobie pracy z ludźmi nielojalnymi, więc zanim zaczęłabym inwestować w takiego, w ogóle w sferę takiej długoterminowej motywacji pracownika, to sprawdziłabym jego właśnie jego wartości w działaniu, w takiej codziennej praktyce. Tak, sprawdziłabym, co to dla niego oznacza lojalność w stosunku do siebie samego, w stosunku do innych. Bo jeśli nie, no to będzie krótkoterminowa rzeczywiście inwestycja związana potem z takim poczuciem no zdrady albo takiej no nieudanej inwestycji. Tak? No i co z tego, że wylansowaliśmy kogoś, jak on natychmiast poszedł do konkurencji. To jest zresztą ciekawa rzecz, na której przejechały się również wielkie korporacje, które wymyśliły swego czasu, że trzeba promować talenty i robiły programy talentu. Tak, z braku już pomysłu na to, jak motywować najbardziej efektywnych czy takich uzdolnionych, kompetentnych pracowników i zamiast zadbać o to, żeby dać im po prostu kompetentnego szefa, który potrafi ich motywować na co dzień, to wymyśliły programy talentów. Tylko że z tego bardzo często wynikało więcej szkody niż zysku, bo takie talenty naznaczone, to ja cię namaszczam, teraz nas ochrzczę cię talentem, no rozbudzało to ich apetyty i ten apetyt rósł w miarę jedzenia, domagając się coraz to nowych podniet, bodźców i coraz bardziej atrakcyjnych benefitów, tak? I na koniec po prostu ci najlepsi odchodzili. Ta konkurencja miała ich od samego początku na celowniku, no bo tak to działa, i odchodzili, więc wracając do twojego pytania, uważam, że silną markę pracodawcy i firmy budują wyłącznie zmotywowani ludzie podzielający wartości pracodawcy. Tak? No i tu wszyscy się pewnie już zgadzamy, którzy dobrze zarządzają, że kluczowa jest rekrutacja. Sprawdzajmy wartości, nie sprawdzajmy tylko kompetencji, czyli wiedzy, umiejętności i postaw. Sprawdzajmy, co jest dla ludzi najważniejsze, bo tego oni nie zmienią.
Aha, dostałem takie ciekawe pytanie od słuchacza, który ma taki problem. Jak budować markę osobistą, jeżeli specjalizuje się w dwóch zupełnie różnych obszarach? I konkretnie przypadek jest taki, że słuchacz zajmuje się etatowo technologią basenową i pracuje jako zewnętrzny serwisant w tego typu obiektach, ale równocześnie jest programistą, tworzy strony internetowe i tworzy oprogramowanie. No i zastanawia się, czy on ma przedstawiać się jako dwóch różnych specjalistów z tym samym nazwiskiem. No trudno to połączyć, trudno połączyć branżę basenową z branżą IT. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji, z takiej czysto zawodowej perspektywy?
Wiesz co, ale to jest też, wydaje się, nieskomplikowane, bo pierwsze pytanie, jako kto chce być znany? No bo markę jednak budujemy po to, żeby nas ludzie rozpoznawali, tak? Albo żeby dotrzeć z ofertą. Po drugie, powinniśmy z ofertą trafiać jednak do dobrze zdefiniowanych klientów, rynków i segmentów, tak? W związku z tym trochę nie ma sensu na jednej wizytówce mieć i basenów, i programisty, ponieważ jednak ludzie, i trochę jest w tym racji, uważają, że no, mistrzostwo to osiągamy tam, gdzie inwestujemy jednak dużo uważności. Nie tam, gdzie się rozpraszamy, tak? Tylko gdzie jesteśmy skupieni. W związku z tym, no albo jest takim sobie od was, nie twierdzę, że to jest prawda, mówię tylko, jak ludzie
postrzegają taką sytuację,
Mogą postrzegać taką sytuację, że no, taki człowiek orkiestra to jest pewnie no, w miarę dobry we wszystkim, ale na pewno nieznakomity. A my przecież chcemy dzisiaj kupować najlepsze możliwe usługi, szyte na miarę naszych potrzeb. Jesteśmy bardzo wymagającymi klientami. Nie chcemy byle kogo z tysiącem talentów, chcemy tego jednego najlepszego, który jeszcze nas zrozumie, pasuje do naszych potrzeb, rozumie nasz świat, nasze potrzeby, nasz biznes. W związku z tym ja bym w ogóle pewnie nie informowała klientów o tym, że mam dwie profesje, tylko wiedząc, do kogo idę, z jaką ofertą, no szła z tą ofertą. I zrobiła sobie być może po prostu dwie oferty, mając dwie profesje, bo ludzi, którzy mają kilka profesji, jest wiele. A markę budowała swoją, osobistą, znaczy pod imieniem i nazwiskiem, jako no ale też bym podjęła decyzję, z jakimi talentami ludzie mają mnie kojarzyć najbardziej. Z jaką profesją? Czy nadal chcę iść tak dwutorowo? No bo dwutorowo, no to człowiek idzie w rozkroku cały czas. A może warto by było po prostu jedną z nich potraktować jako taką pracę dodatkową, ale skupić się i rozwijać do mistrzostwa w drugiej. Mhm. Tak, tam, gdzie nas ciągnie serce, gdzie nam się zapalają oczy, gdzie mamy duży talent, żeby rzeczywiście no, być kimś znakomitym, a nie tylko przeciętnym. Choć zakładam, że nasz słuchacz jest po prostu znakomity we wszystkim i jeszcze zadał nam ciekawe pytanie. Tak.
Tak. Przy czym oczywiście, tak jak mówisz, no odbiorcom może być trudno w to uwierzyć, bo mają doświadczenia takie, jakie mają.
W komunikacji odpowiadamy za efekt, a nie za intencję. Tak? Jeśli człowiek dostanie na wizytówce basen i komputer, może się skupić. Patrzmy na siebie oczami zawsze odbiorcy, oczami klienta. Co on sobie wtedy pomyśli i co ja chciałbym, żeby on sobie pomyślał.
A gdyby była taka sytuacja, że ten słuchacz zmienia kwalifikacje i do tej pory zajmował się basenami, a teraz nauczył się programować, chce być programistą, to go kręci i chce zrobić taki osobisty rebranding, to jak to się robi?
Ja bym powiedziała, że on nie zrobi osobistego rebrandingu, on zrobi zawodowy rebranding. I my też nie mylmy, wiesz, znaczy człowiek nie zmienia swoich wartości, a nasza marka powinna być tak spozycjonowana przede wszystkim wokół wartości, no bo te mamy i te nam się zmieniają, no po pierwsze kształtują nam się tam gdzieś w okolicy 8-9 roku życia i potem już się nie zmieniają. Jeśli już się zmieniają, to w wyniku jakichś dramatycznych, traumatycznych przeżyć. Więc zakładam, że generalnie się ludziom nie zmieniają wartości. Zatem marka powinna być przede wszystkim pozycjonowana wokół wartości, czyli ludzie powinni na przykład rozumieć, że i wiedzieć, ci, którzy ze mną pracują, czy w biznesie, jako z doradcą strategicznym, czy z mentorem, czy z kobietą, która doradza kobietom, że dla mnie najważniejsza jest wysoka jakość, komunikacja, rodzina, zdrowie i bezpieczeństwo. I to się nie zmieni bez względu na to, czy ja będę w takiej roli, czy innej. Czy sobie zmienię zawód z dyrektora personalnego na doradcę, czy youtuberkę, czy blogerkę. Nie. Co więcej, strzeżmy się ludzi, którzy twierdzą, że jakiś czas temu to nawoływali do tego, żeby nie szanować ludzi i manipulować nimi, a nagle stali się najświętszymi spośród świętych. Zmykajmy przed nimi jak diabeł przed święconą wodą. Nie zmieniamy naszych wartości. Więc pozycjonujmy wokół wartości, pozycjonujmy wokół talentów. Tu rzeczywiście i zawodów. Warto zrobić sobie rebranding zawodowy. I zastanowić się, gdzie w takim razie dziś są odbiorcy moich usług, do kogo chcę dotrzeć z informacją, że ja od dzisiaj jestem bardzo dobrym programistą. Daj Boże, oczywiście, o ile jestem, bo marka to spełniona obietnica. Co chcę ludziom zaoferować, jak do tych moich odbiorców dotrę, czy online, czy offline, czy stworzę sobie właśnie, jakich narzędzi użyję, żeby oni się dowiedzieli o tym, że jestem. Tak? Więc to po prostu wymaga nowej takiej strategii na markę zawodową. Mhm. Tak? I dobrej komunikacji, drogi świecie. Ja jako Jan Kowalski albo Joasia Malinowska-Parzydło to się nie zmieniłam, bo zawsze będę taka, jaka jestem. Tak? Będę szanować ludzi, będę się do nich uśmiechać i będę wierzyć, że świat jest dobry. I daj Boże, tak umrę. Ale tak, teraz będę wymagającym doradcą do spraw marki osobistej premium albo bardzo wymagającym doradcą zarządu od nowych strategii i kultur. I spodziewajcie się ciężkiej pracy, a nie nawijania makaronu na uszy, bo cenię sobie no, uczciwość, nie szczerość może, bo szczerość to nie kategoria biznesowa, ale uczciwość.
No to teraz pytanie od słuchaczki. W życiu tak jest, że nie zawsze idzie nam gładko i perfekcyjnie. I wiadomo, że na naszą markę, na naszą reputację wpływa to, jak rzetelnie wykonujemy to, co inni nam powierzą. Natomiast czasem to się nie udaje, niekoniecznie z naszej winy, no różnie to w życiu bywa. Czasem bierzemy na siebie za wiele, czasem chcemy komuś pomóc w dobrej wierze i okazuje się, że podjęliśmy się zadań, które trochę przekraczają nasze umiejętności, kwalifikacje i nie dajemy rady. A czasem po prostu popełniamy błędy. Każda taka porażka w jakiś sposób obciąża tę naszą markę osobistą. I teraz pytanie brzmi, jak tę markę naprawić? Jak odbudować taką nadszarpniętą reputację?
No cały czas mówimy o tym, że, a jeśli nie mówimy, to przypomnijmy, że walutą w przypadku reputacji jest zaufanie. Mój przyjaciel Kuba kilka lat temu powiedział mi, jak się tak właśnie użalałam nad sobą, że o Boże, jak ja mogłam popełnić taki błąd, dlaczego ja tego nie zrobiłam lepiej i tak dalej. Kuba mi powiedział, wiesz Asia, miejsce Pana Boga to jest już zajęte. I to było dla mnie dość odkrywcze, ponieważ wcale nie buduje nam wiarygodności fakt, że jesteśmy Lady Perfect. Nie jesteśmy cyborgiem. Ja próbowałam przez co najmniej 10 lat w bardzo trudnym świecie pracy w mediach być cyborgiem. Och, udało mi się to. Nawet znakomita większość uważała, że jestem facetem z najtwardszymi jajami. Tak mało kto w ogóle widział we mnie drobną blondynkę. Nie, nie jesteśmy cyborgiem, a jak już wspomnieliśmy, uczymy się w chwilach trudnych. Uczymy się w chwilach porażki. Jeśli oczywiście jesteśmy refleksyjni, jeśli przyznajemy sobie prawo do porażek i lekcji z nich wyciągamy. Tak, nasza mądrość życiowa to jest przede wszystkim suma tych trudnych doświadczeń. Jak pewnie wiesz, ja siedzę w mentoringu od bardzo dawna. Założyłam Polskie Stowarzyszenie Mentoringu, bo uważam, że to jest jedna z najbardziej wartościowych ról dla takich osób jak ja po 50, kiedy możemy, mamy już wiele rzeczy, którymi możemy się podzielić z osobami młodszymi, ale najlepsi mentorzy to są tacy, którzy opowiadają swoim mentee o swoich porażkach i o tym, jak się z nich podnosili, żeby dalej iść w kierunku swojego, niezłomnie w kierunku swojego sukcesu, a czasem przedefiniowywać drogi życiowe i te drogi do sukcesu. Więc myślę, że tak, nie komplikujmy, upraszczajmy. Jeśli zdarza nam się popełnić błąd, przeprośmy za to. Tak, nikt nie oczekuje od nas, że będziemy doskonali, ani nasi bliscy, ani nasi pracodawcy. Natomiast każdy oczekuje od nas, że będziemy uczyć się na własnych błędach. Skupmy zatem zawsze uwagę na tym, żeby po pierwsze przeprosić, po drugie naprawić, po trzecie nie mataczyć. Tak, jeśli już pytają, nie obnosić się z błędami, to też nie ma sensu. Ale jeśli już pytają i jeśli jest taka sytuacja, w której trzeba, to należy uczciwie powiedzieć tak, zbłądziłem. Tak, nie udało mi się, ale wyciągnąłem z tego wnioski. Tak, ale dzięki temu jestem mądrzejszy o to i o to. I następnym razem z całą pewnością tego błędu nie popełnię. I tyle. Nie dorabiajmy ideologii, nie komplikujmy sobie życia, bo życie wcale nie jest takie trudne. Budowanie relacji z drugim człowiekiem wymaga po prostu uczciwości. No nie zbudujemy kapitału z zaufaniem, tego słupka z zaufaniem na koncie u drugiego człowieka, jak będziemy mataczyć. I ja to zawsze i dzieciom, i studentom, i klientom mówię, że nauczcie się takiego mentalnego ćwiczenia, związanego właśnie z takim słupkiem z zaufaniem. Załóżcie, że zawsze kredytujecie sobie z drugą osobą tak 100% na dzień dobry, bo też nie zbudujemy zaufania, jeśli nie skredytujemy go. Tylko będziemy mówić, no ale ja to ludziom nie ufam, bo ludzie to są nieuczciwi. Z takimi przekonaniami nie zbudujemy silnej marki, ani silnej relacji. Tak? Więc nauczmy się kredytować, to po pierwsze. Mówmy ludziom, że zaufanie jest dla nas ważne, ale potem zawsze zastanówmy się, czy to, co chcę zrobić, albo to, czego nie chcę zrobić, co chcę powiedzieć, albo co zamierzam przemilczeć, na tym słupku mi przyrośnie, czy mi zrujnuje. Ja pamiętam, że moim małym dzieciom mówiłam, Olusiu, zawsze właśnie pamiętaj, czy to ci zbuduje tych pieniążków z zaufaniem, czy to ci odejmie. I to jest proste ćwiczenie mentalne. No róbmy tak, żeby przynajmniej było stabilnie.
No i myślę, że to jest taka myśl, z którą warto zostawić słuchaczy, bo to rzeczywiście pomaga uporządkować w głowie bardzo, bardzo wiele rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i za wszystkie te mądre myśli, którymi się z nami podzieliłaś, bo mam nadzieję, że one też pomogą słuchaczom zrozumieć, że ta marka osobista to nie jest tylko stworzenie sobie logo z własnym nazwiskiem, to nie jest tylko zrobienie sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej, żeby ładnie wyglądać w mediach społecznościowych, ale to jest coś dużo, dużo głębszego. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję za zaproszenie i zostawię w zasadzie z taką myślą, która jest w ogóle chyba kluczem do marki najprostszym, a jest myślą profesora Bartoszewskiego. A uważam, że wystarczy w dzisiejszych szczególnie czasach być przyzwoitym i profesjonalnym. I to już sprawia, że będziesz pięknie błyszczał na tle całego tłumu, który się zagubił w byle jakości, który nie patrzy sobie w oczy, który wymienia bezrefleksyjnie w ramach jakichś networkingów, wizytówki. Wystarczy, że spojrzysz komuś uważnie w oczy, po to, żeby po prostu nawiązać realny kontakt i to ci już będzie budowało markę. Więc przyzwoicie i profesjonalnie wystarczy.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję ci serdecznie.
Więcej informacji o Joannie Malinowskiej-Parzydło możesz znaleźć na stronie Personal Brand Institute, na blogu Jesteś Marką oraz na stronie HR Influencers. Linki umieściłem w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/226. W rozmowie wspominałem o książce Joanny Jesteś Marką. Kiedy ją czytałem, zrobiłem sporo notatek i pomyślałem, że podzielę się nimi z Tobą. Możesz je pobrać również na maławielkafirma.pl/226. To wszystko na dziś. Nowy odcinek już w najbliższy poniedziałek. Zapraszam!
Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.